Dzień dobry, drogie siostry, drodzy bracia. Jest mi niezmiernie miło znowu zagościć w waszych zborach. Ja się nazywam Marek Kamiński, jestem biskupem Kościoła Zielonoświątkowego, o czym zapewne wiecie, bo nieraz mieliśmy okazję się zobaczyć. Przedstawiam się tylko tym, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się ze mną. Dzisiaj jest Dzień Zielonych Świąt. I z okazji tego wielkiego, doniosłego, wspaniałego święta pragnę was pozdrowić, ale także pragnę podzielić się kilkoma słowami, które głęboko w moim sercu spoczywają. Chciałbym powiedzieć o Duchu Świętym, o Jego dziełach w naszym życiu. Dzień Zielonych Świąt to jest takie święto, które się rozpoczęło, ale nigdy się nie skończyło. Wydarzyło się po raz pierwszy, gdy Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie w górnej izbie zstąpił na apostołów, na 120 osób zgromadzonych tam, ale ciągle trwa i trwa i trwa. Nie mija. Dzień Zielonych Świąt nie mija, tak jak nie mija działanie Ducha Świętego, tak jak nie mija obecność Ducha Świętego. Cieszymy się tym, więc świętujemy coś, co trwa, co jest codziennie i co jest dla nas, zielonoświątkowców, nadzwyczaj ważne. Słowo Boże powiada, że obietnica ta, obietnica Ducha Świętego, obietnica Pięćdziesiątnicy, odnosi się do nas i do dzieci naszych, i do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Tak powiedział apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, więc trzymamy się tego bardzo mocno. I mówimy to, co się wydarzyło w dniu Zielonych Świąt. Wydarza się i dzisiaj, bo ta sama obietnica nie ma końca. Ona się nie skończyła i dotyczy nas wszystkich, absolutnie wszystkich. Dzisiaj, w tym szczególnym dniu, kiedy mam zaszczyt i przywilej zwrócić się do was z moim przekazem, chcę powiedzieć, że moim pragnieniem jest mówić o ogniu Ducha Świętego. Wiele lat temu, pamiętam, wielki ewangelista Reinhard Bonnke powiedział fenomenalne kazanie o ogniu Ducha Świętego. Ja może dzisiaj nie będę do tego kazania nawiązywał. To jest taki moment, kiedy chciałbym powiedzieć, że jest to wartościowe kazanie i warto je odsłuchać, warto się z nim zapoznać. Ja nie jestem postacią może takiego kalibru, więc przemawiać będę wyłącznie z mojego serca i przemawiać będę do was, mając świadomość, że także i przez moje usta, przez moje serce Duch Święty chce dzisiaj coś dla nas uczynić. Przejrzałem Nowy Testament, zadając sobie pytanie, co Nowy Testament mówi na temat ognia. Otóż okazuje się, że mimo iż często mówimy, że ogień jest symbolem Ducha Świętego, do tego za chwilę wrócę, czy rzeczywiście jest symbolem, to przekaz Nowego Testamentu odnośnie do ognia jest zazwyczaj negatywny. Ogień zwiastuje pewne złe rzeczy. Tylko w nielicznych sytuacjach, w nielicznych okolicznościach ogień nawiązuje do dzieła Ducha Świętego i do osoby Ducha Świętego. I o tym będę czytał i mam jeden podstawowy fragment, którym chciałbym się dzisiaj posłużyć. Natomiast wszystkie inne fragmenty będą tylko wspomniane. Pozwólcie, że oczywiście z Fire Bible przeczytam z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału od początku kilka wierszy. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. A więc jak wspomniałem, w Nowym Testamencie możemy przeczytać o ogniu całkiem sporo. Skupmy się na tych przekazach pozytywnych, odnoszących się do Ducha Świętego. A więc jeden fragment mówi o tym, że Pan Jezus wypowiada słowa, że przyszedł ogień rzucić na ziemię i jakże by pragnął, by ten ogień już płonął. Ten fragment może być różnorako interpretowany. Niektórzy interpretują ten fragment nie w odniesieniu do Ducha Świętego. Ja muszę przyznać szczerze, myśląc o tym fragmencie, myślę raczej o tym, że Pan Jezus bardzo pragnie, by ogień Ducha Świętego przyszedł na ziemię i by płonął. Wcale nie pragnie negatywnych rzeczy, ale pragnie, by ogień Ducha Świętego rzeczywiście płonął. Inny fragment odnoszący się do Ducha Świętego mówi o tym, że gdy Jan Chrzciciel zwiastował nadejście Mesjasza, wypowiedział takie słowa: ja was chrzczę wodą, ale po mnie przyjdzie ten, który was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. No i wracając do tego fragmentu, który przeczytałem z Dziejów Apostolskich, widzimy w Dniu Zielonych Świąt dwa rodzaje działania Ducha Świętego. Najpierw powstaje wiatr. Zwróćcie uwagę, że gdy powstaje wiatr, jest to jakby działanie wobec całej społeczności. Wszyscy słyszą ten wiatr gwałtowny z nieba. Ten wiatr jest obecny pośród nich, ale nie jest obecny indywidualnie. Jakby dotyka całej wspólnoty. Potem, kiedy widzimy dalsze działanie Ducha Świętego, zauważamy, że pojawiają się języki ognia, spoczywają już nie nad całym zgromadzeniem, ale spoczywają na każdym uczestniku tego wydarzenia. Każdy indywidualnie otrzymał tam dotyk Ducha Świętego i ten ogień, nie wiatr, ale ogień, zstąpił na każdego uczestnika tego wydarzenia. Tam jest użyte greckie słowo katizo, zstąpił. Bardzo interesujące słowo, bo ono oznacza nie tylko tyle, że ten ogień ich tam dotknął i sobie poszedł. To samo słowo jest na przykład użyte w odniesieniu do Pana Jezusa, który zasiadł, zstąpił na prawicę majestatu, na prawicę Ojca i On tam przebywa. Słowo katizo nie oznacza dotknięcia. Słowo katizo oznacza spoczęcie na czymś, przebywanie, zamieszkanie. Ten Duch Święty, który zstąpił na poszczególnych ludzi w Dniu Zielonych Świąt zgromadzonych w górnej izbie, On na nich spoczął po to, aby przebywać tam. By Jego obecność była trwała, Jego obecność nie ma być chwilowa. Powiem nawet więcej, Jego obecność ma trwać znacznie dłużej niż ta obecność w zgromadzeniu, kiedy przychodzi wiatr. Ta obecność ma być czymś, co jest stałą rzeczą w życiu Bożego ludu. A więc ogień. Chciałbym wam zadać pytanie. Czy ogień Ducha Świętego to jest symbol czy duchowa rzeczywistość? I nie będę chciał was przekonywać do jednego sposobu rozumienia tego fragmentu, ale powiem tak. W naszej teologii często mówimy, że ogień jest symbolem Ducha Świętego. Jeśli to jest symbol, to oznacza, że główną myślą towarzyszącą temu symbolowi jest nasza interpretacja. Bo skoro to jest symbol, to ten symbol interpretujemy. W interpretacji, w symbolu najważniejsza jest interpretacja. I można to interpretować w różnorodny sposób. Moje pytanie jednak brzmi, czy Duch Święty przypadkiem nie jest rzeczywistością duchową, niematerialną, rzeczywistością duchową i wtedy, jeśli jest faktem, jeśli jest rzeczywistością duchową, to nie interpretujemy, ale skupiamy się na fakcie. Nie interpretacja jest wtedy najistotniejsza, ale sam fakt. Bo jeśli jest interpretacja, to mamy debatę. Mamy możliwość rozmawiać, jak to wygląda, jak to należy rozumieć. Ale jeśli jest to rzeczywistość, tym razem duchowa, to już nie interpretujemy, ale obserwujemy fakty. Co znaczy obecność Ducha Świętego, obecność Bożego ognia w twoim życiu. Kiedy myślę o obecności Ducha Świętego, często lubię powracać do pewnego fragmentu z Księgi Sędziów, fragmentu mówiącego o Gedeonie. Jest tam dosłownie powiedziane, i to jest też widoczne w niektórych tłumaczeniach Biblii, że na Gedeona zstąpił Duch Święty, albo dosłownie Gedeon został ubrany w Ducha Świętego. Zwykły człowiek, który ma swoje lęki, obawy, ma swoją niepewność, nagle jest ubrany w obecność Ducha Świętego i dokonuje wielkich dzieł. Jeśli obecność Ducha Świętego to nie symbol, ale rzeczywistość, to chciałbym, byśmy przez kilka chwil zastanowili się, jakie są fakty dotyczące obecności Ducha Świętego w twoim i moim życiu. I myśląc o tym, chciałbym prosić was wszystkich. Oczywiście błagam też Boga o samego siebie, by do tych kilku faktów, które za chwilę wspomnę, będzie ich 7, by podejść bardzo uważnie i sprawdzić swoje życie. A więc co się dzieje, gdy nad twoim życiem zapłonął ogień Ducha Świętego? Po pierwsze, tracisz tę wewnętrzną możliwość odnoszenia się lekceważąco albo bez zbytniej uwagi wobec duchowej rzeczywistości. Gdy Duch Święty na ciebie zstępuje, jesteś pobudzony tą duchową rzeczywistością. Nie jesteś w stanie tego zapomnieć. Nie potrafisz się uwolnić od tego duchowego myślenia, przeżywania tego, co Bóg dla ciebie robi. Jeśli Duch Święty cię dotyka, jeśli Duch Święty przebywa w tobie, to nie jest tak, że za chwilę się oderwiesz od tego i masz do czynienia z zupełnie nową rzeczywistością. Nie oderwiesz się od tego, przeżywasz, doświadczasz, myślisz o tym. To jest coś, co obejmuje całą twoją istotę i nieustannie w tym trwasz. Pierwszy fakt dotyczący obecności Ducha Świętego mówi o tym, że nie potrafisz nie myśleć o Bogu. Nie potrafisz nie myśleć o tej Bożej obecności. Nie potrafisz nie przeżywać tego, że Bóg jest, że dotyka twojego życia. I to już jest fakt, a nie interpretacja. Bo kiedy myślisz o symbolu, to interpretujesz to jakoś. Ale kiedy myślisz, że Bóg na tobie spoczywa i czujesz ten ciężar Bożej obecności, czujesz ten płomień, czujesz tę łaskę, czujesz tę cudowną Bożą obecność, to jest fakt. Więc chcę ci zadać pytanie. Czy przeżywasz na co dzień, nieustannie, tę bliską obecność Ducha Świętego? Czy myślisz o niej? Czy zasypiasz myśląc o niej? Czy budzisz się rano myśląc o niej? Czy poprzez cały dzień rozmyślasz o tym? Ostatnio czytałem psalm 119. Ten psalm 119 mówi o przeżywaniu Bożego Słowa. I wiecie, tam ciągle ten autor tego psalmu 119 mówi: dniem i nocą przeżywam Twoje Słowo, Twoje przykazania, Twoje rozkazy, Twoje wskazówki, Twoje Słowo jest czymś, co się nie oddala od moich myśli. I wiecie, jak tak czytam ten psalm 119, 176 wierszy, to sobie myślę, co ten autor tam takiego przeżywał, że ciągle mówi: dniem i nocą rozmyślam, nigdy się nie oddala to słowo ode mnie. Aż sobie pomyślałem, to nie jest symbol, to jest realna obecność Boża. Tak samo działa Duch Święty, kiedy jest w twoim życiu. Nie możesz przestać myśleć o tej duchowej rzeczywistości. Sprawdź swoje serce. Czy przeżywasz tę obecność Ducha Świętego, czy może czasem tylko o niej rozmyślasz? Jeśli przeżywasz, to pielęgnuj. Jeśli czasem o niej rozmyślasz, pokutuj i otwórz się na działanie Ducha Świętego. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, że osoba, która jest w obecności Ducha Świętego, uwielbia Jezusa jak nikt inny. Jeśli Duch Święty zapalił twoje serce, zapalił twoje życie, jeśli ogień Ducha Świętego spoczywa na tobie, nie będziesz pytał, czy lubisz tę pieśń, czy nie lubisz, czy podoba ci się styl, czy się nie podoba, czy jesteś zmęczony, czy nie jesteś zmęczony. Kochasz uwielbiać Pana. Bo ogień Ducha Świętego będzie sprawiał w tobie te fakty. Więc to nie jest tylko interpretacja i debata. To jest pewien fakt. Czy ten fakt o tym mówi, że chcesz uwielbiać Jezusa i tylko na to czekasz, żeby Go uwielbić, by oddać Mu chwałę, by zanurzyć się w uwielbieniu. Kolejny, trzeci już fakt. Jeśli coś przeżywasz, jeśli Duch Święty dotyka twojego życia, jeśli Duch Święty dotyka twojego serca, nie możesz o tym nie mówić. Tak powiedzieli apostołowie do uczonych w piśmie i przywódców żydowskich, gdy ci zabraniali im mówić o Jezusie. A oni mówią tak, jak możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i czego doświadczyliśmy? Człowiek, który coś intensywnie przeżywa, mówi o tym, składa świadectwo, pragnie o tym powiedzieć. W naszej ewangelizacji, w naszej służbie potrzebujemy tego ognia Ducha Świętego, byśmy mogli opowiadać o tym, co przeżywamy, to, co w nas płonie, to, co żyje w nas. Bo w innym wypadku wykręcamy sobie ręce, oskarżając, że nie mówimy Bożego Słowa, że nie zwiastujemy Ewangelii. Ale to nie jest sedno sprawy. Sednem sprawy jest to, że kiedy Duch Święty płonie w tobie cudownym, niebiańskim ogniem z nieba, nie potrafisz o tym nie mówić. To będzie pierwsza rzecz, o której będziesz chciał opowiedzieć. Więc pytam, czy przeżywasz to? Po czwarte, będziesz przeżywać miłość do tego ginącego świata. Jeśli Duch Święty płonie w twoim życiu tym cudownym niebiańskim ogniem, nie zaznasz spokoju duszy. Będziesz przeżywać to, że ludzie giną w tym świecie. Będziesz przeżywać dokładnie to, co przeżywa sam Bóg. Są takie chwile, gdy przeżywamy różne sprawy, różne zjawiska. Szczególnie pamiętam, kiedy z powodu różnych przypadków, wypadków moje dzieci musiały się znaleźć pod opieką lekarzy czy w szpitalu. To jest taki moment, kiedy cały świat wydaje się odległy. Wydaje się niczym. Wszystkie sprawy interesujące ludzi wydają się niczym. Pamiętam, kiedy nasz młodszy syn był w szpitalu, bo był poparzony. To był cały mój świat, ja to przeżywałem. Wolałbym ja sam znaleźć się w tym szpitalu, żeby tylko mojego dziecka to nie dotyczyło. Przejmowałem się tym, co lekarze robią. Jak da mu się pomóc, kiedy wyjdzie. Przeżywałem ból, który on przeżywa. Kiedy ogień Ducha Świętego zstępuje na ciebie, nie będziesz obojętny wobec tego ginącego świata. I nikt ci nie będzie mówił, jak to musisz zwiastować Ewangelię. Po prostu w swoim sercu będziesz płakał, że ludzie nie znają Jezusa. Czy przeżywasz ten ogień? Czy przeżywasz ten ogień? Czy jest to faktem twojego życia? Po piąte, ofiarujesz swoje życie Panu na służbę. Służba dla Pana to nie jest zimna kalkulacja. To nie polega na tym, że mówimy, no tak, jestem chrześcijaninem, więc mam swoje życie, ale też chciałbym służyć Bogu. To nie jest zimna kalkulacja. Służba Panu zaczyna się w momencie, kiedy ogień Ducha Świętego zstępuje na ciebie i ty mówisz, ależ ja już inaczej nie potrafię. Ja już inaczej nie chcę, nie mogę inaczej żyć. Ja muszę służyć Jezusowi. Ale wtedy zadaje ci ktoś może pytanie, a z czego będziesz żył? A co będziesz robić? Czy masz przygotowanie? Czy może czymś innym masz się zająć? Ale ty mówisz nie, nie. To są drugorzędne pytania. Ja wiem jedno, moje życie jest na służbę dla Jezusa. Jeśli ogień Ducha Świętego jest w Twoim życiu, to wiesz, że Twoje życie jest poświęcone Panu. Nie będziesz chciała żyć inaczej. Ten ogień sprawi w Tobie gotowość do służby. Powiem Ci więcej. Ten ogień sprawi w Tobie gotowość do zapłacenia ceny za tę służbę. Ale gdy tego ognia nie ma, zaczyna się chłodna kalkulacja. Potrzebujemy ognia Ducha Świętego. Kolejna rzecz, którą chciałbym wspomnieć, to to, że Duch Święty, który zstępuje na Twoje życie swoim ogniem, zmieni Twoje życie bezpowrotnie. Nie będziesz potrafił, nie będziesz potrafiła żyć tak jak dotychczas. Twoim głębokim pragnieniem, celem, dążeniem będzie to, by żyć inaczej. I nie obchodzi mnie, czy jesteś chrześcijaninem już długie lata, czy się nawróciłeś, czy jesteś w zborze, w kościele od dzieciństwa, czy może wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, czy może przyszedłeś nie wiadomo skąd i jesteś chrześcijaninem. Nie ma to żadnego znaczenia. Kiedy przychodzi ogień Ducha Świętego, nie chcesz żyć jak wszyscy. Nie chcesz być częścią tego wszystkiego, co obserwujemy, ale chcesz po prostu być prowadzonym przez Ducha Świętego i powiedzieć: Panie, zmieniaj moje życie. Cokolwiek to oznacza, zmieniaj moje życie. Ostatni punkt, wynikający z tego przedostatniego. Ten, który jest dotknięty ogniem Ducha Świętego, chce pokutować, napełnia taką osobę bojaźń pańska, bojaźń Boża. Chcesz zmiany, chcesz, by twoje życie było czyste i święte. To już nie jest zimna kalkulacja. To nie jest debata, co można robić, czego nie można, jak zgrzeszyć, jak uniknąć grzechu. Ten, który jest dotknięty ogniem Ducha Świętego, będzie pragnął jednego. Boże, zrób coś z moim życiem, żebym mógł witać obecność Ducha Świętego i w żaden sposób jej nie przeszkadzać. Chciałbym dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W tym całym moim dzisiejszym zwiastowaniu o Dniu Zielonych Świąt, a właściwie źle powiedziałem, nie o Dniu Zielonych Świąt, ale o działaniu Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świąt. Ten Dzień Zielonych Świąt zaczął się prawie 2000 lat temu, kiedy przyszedł, jeszcze się nie skończył. Ciągle trwa. Alleluja! Ciągle trwa. W Dniu Zielonych Świąt na początku, prawie 2000 lat temu, widzieliśmy dwa elementy. Obydwa potrzebne, konieczne, błogosławione. Ale chciałbym uwypuklić ten jeden element. Mianowicie Duch Święty przyszedł w ogniu, w wietrze. Duch Święty przyszedł w wietrze i Duch Święty przyszedł do całego zgromadzenia. Chwała Bogu. Ale biada nam, jeśli Duch Święty od tego działania wobec całego zgromadzenia nie przejdzie do działania wobec indywidualności, wobec ludzi, wobec jednostek. Biada nam, jeśli zatrzymamy się w połowie drogi. Chcę jasno powiedzieć, to zstąpienie Ducha Świętego w postaci wiatru na całe zgromadzenie jest absolutnie konieczne. Ale jeśli na tym się kończy, to znaleźliśmy się w połowie drogi i nie osiągnęliśmy celu. Nasze tak zwane Holy Spirit events, gdzie widzimy szum wiatru, kiedy mówimy: Duch Święty działa, ale nie zmieniło to Twojego życia, bo Duch Święty nie dokonał inwazji na Twoje życie indywidualnie, jednostkowo, to szedłeś do połowy drogi i nie ma żadnego pożytku. Chciałbym powiedzieć, że mamy, chwała Bogu, ja nie potępiam, mamy dużo szumu wiatru. Mamy dużo spotkań, na których mówimy: tak, Duch Święty ewidentnie działa. Jest działanie Ducha Świętego. Ale tak mało widzę ognia Ducha Świętego na jednostkach. Szum nie zmieni świata. Szum Ducha Świętego na naszych nabożeństwach, ale bez indywidualnego ognia nie zmieni tego świata, nawet zboru nie zmieni. Więc będziemy mieli fajne wydarzenia, więc będziemy mogli o tych wydarzeniach mówić, ale potem nic się nie będzie działo, bo szum tego wiatru nie pójdzie do twojego domu. Szum tego wiatru nie pójdzie do twojej szkoły, nie pójdzie do miejsca twojej pracy. Szum tego wiatru nie pójdzie do twoich sąsiadów. A co pójdzie? Do domu, do szkoły, do pracy, do sąsiadów? Ogień Ducha Świętego, który jest nad tobą, nad jednostką, nad osobą, do której przyszedł Duch Święty. Wybaczcie mi, że powiem to mocno, nie ma w tym krytycyzmu, ile raczej chcę to uwypuklić. To porażka, gdy mamy świetną konferencję, gdy mamy wspaniałe nabożeństwo, ale wyszedłem i nie płonę, i moje życie się nie zmieniło. Kościół ma służyć zapalaniu człowieka ogniem. I po to Duch Święty przychodzi do Kościoła ze swoim wiatrem, żeby zapalić jednostki ogniem. A ja potem płonę. Mówię, Boże, nie wytrzymam. Ja muszę za tym ogniem pójść i zanieść ten ogień gdziekolwiek. Gdziekolwiek mnie posyłasz. Nie wystarczy, że jesteśmy w chórze, który śpiewa. Nie wystarczy, że jesteśmy w chórze, który odbiera ten szum ognia i doświadczamy tego. Chodzi o to, żebyśmy uwolnili ludzi do chodzenia w Duchu Świętym. Celem Kościoła, oprócz wielu spraw mniejszej wagi, jest zapalenie ludzi ogniem Ducha Świętego. Jeśli opuszczają nabożeństwo i nie płoną, to zmarnowaliśmy czas. Szum nie pójdzie do twojej rodziny, ale ogień tak. Oczywiście chcę powiedzieć, że pięćdziesiątnica potrzebuje i wiatru, chwała Bogu za ten wiatr, ale w równej mierze potrzebuje ognia. Nie zatrzymuj się w pół drogi. Nie zatrzymuj się tylko przy wietrze. Nie bądź usatysfakcjonowany tylko tym wiatrem, którego doświadczasz, bo jesteś w zgromadzeniu Bożego ludu. To znaczy, że nie osiągnąłeś celu. Musisz przejść dalej, przejść całą drogę i musisz zrozumieć, że to dzieło Ducha Świętego musi mieć miejsce w twoim indywidualnym życiu. Pół drogi? Jeśli powiesz, że przeszedłeś pół szkoły, to wniosek jest taki, że nie skończyłeś tej szkoły. Jeśli ktoś powie, że przeszedł pół drogi do małżeństwa, to znaczy, że być może się zaręczył, ale nigdy nie stanął, nie stanęło na ślubnym kobiercu. My nie chcemy robić czegoś w pół drogi. Chcemy wiatru Bożego Ducha w zgromadzeniu, a potem chcemy ognia w życiu indywidualnych ludzi. Tak na marginesie, już kończąc, dodam, że bardzo często ludzie, którzy są przepełnieni ogniem Ducha Świętego, są wyzwaniem dla Kościoła. Dlaczego? Bo mają inne pragnienia i mają inne potrzeby. Ci ludzie nie są wygodni dla Kościoła. Ci ludzie nie dają innym spokoju, bo szukają czegoś zupełnie innego. Szukają innej rzeczywistości i inna rzeczywistość będzie mogła ich zaspokoić. Nie będą zadowoleni tylko z tego, że coś się wydarzy. Będą potrzebowali modlitwy, przemiany życia, będą chcieli o tym mówić, będą pragnęli więcej. To napięcie może być w Kościele, choć musimy powiedzieć, że dobrze byśmy się przyjrzeli tym ludziom. Prawdziwy, płonący chrześcijanin, nawet jeżeli powoduje napięcia albo niewygodę ludzi niedoświadczających tego, to w dalszym ciągu człowiek, który będzie wierny, a nie zbuntowany. To będzie osoba, która będzie lojalna, będzie sługą zboru, będzie sługą Królestwa Bożego, będzie wnosić pozytywne rzeczy, bo ogień Ducha Świętego nie jest po to, by rozwalać, ale ogień Ducha Świętego jest po to, żeby budować Królestwo Boże. Świat nie zmieni się bez ognia, bez ciebie, bez płonącego człowieka, płonącego jak pochodnia. I kończąc, bo już mój czas mija, dzisiaj chciałbym zadać Ci pytanie. Dzisiaj w Dniu Zielonych Świąt. Czy słyszysz ten szum wiatru? Jeśli tak, cudownie. A teraz chcę Ci powiedzieć, musi przyjść na Ciebie ogień Ducha Świętego, który Twoje życie zmieni. Czy płoniesz? Czy płoniesz? Musisz dzisiaj zadać sobie to pytanie. Jeśli nie płoniesz, to nie mówię, że jest pora na to, by Cię oskarżać. Jest pora na to, by skłonić się przed Panem i powiedzieć: Panie, poślij swojego Ducha Świętego, niech zapali moje życie. Ja nie pytam Cię, czy utożsamiasz się z kimś, z jakimś kaznodzieją, z jakąś grupą ludzi, młodych, starych, tradycyjnych, nietradycyjnych. My znamy te podziały. Jeden był Janowy, jeden Apollosowy, jeden Pawłowy, jeden Kefasowy. Ludzie lubią układać Królestwo Boże w szufladki. Nie, ja pytam o coś innego. Czy dzisiaj płoniesz? Czy ogień Ducha Świętego spoczywa na Tobie tak, że nie potrafisz żyć inaczej, ale szukasz Bożej obecności? Pastorze, liderze, starszy zboru, kimkolwiek jesteś, wkładaj ręce na swoich ludzi, aby ludzie otrzymywali ogień Ducha Świętego. I dzisiaj jest fantastyczny, fenomenalny czas, byśmy w naszym Kościele to właśnie zrobili. Poświęćmy się w modlitwie, włóżmy ręce i prośmy o ogień Ducha Świętego. Ja wierzę, że ten wiatr już wieje, ale teraz niech przyjdzie ogień na poszczególne osoby. Niech przyjdzie ogień, który zmieni życie i który nie będzie jakąś interpretacją, debatą, ale coś się zmieni, przekształci życie człowieka. Nie mogę już żyć inaczej, nie chcę, bo ogień Ducha Świętego spoczywa na mnie. A potem niech Duch Boży Cię prowadzi. Moi drodzy, Kościół nie polega na tym, że doświadczamy działania Ducha Świętego tylko i wyłącznie, gdy się zgromadzamy razem. Mamy tego doświadczać i chwała Bogu, jeśli tak jest. Ale potem ogień idzie do zgubionych ludzi. Ogień idzie do różnych miejsc, gdzie wiatr już nie dotrze. Zawsze, kiedy się modlę o Kościół Zielonoświątkowy, codziennie błagam Boga o wylanie Ducha Świętego na cały nasz Kościół. Pozwólcie, że w tej chwili znowu to zrobię. A potem proponuję, by pastor, by starsi zboru zaprosili wszystkich uczestników nabożeństwa, włożyli na nich ręce i poprosili, by przyszedł ogień Ducha Świętego. Niech to się nie dzieje tylko dzisiaj, bo święto, Dzień Zielonych Świąt, trwa nieustannie. Ono się nie kończy razem z kalendarzem i nie kończy się razem z tym dniem. Pozwólcie, że się pomodlę. Ojcze, dziękuję Ci, że obietnica Ducha Świętego odnosi się do nas i do dzieci naszych i do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Modlę się, abyś wylał Ducha Świętego na cały Kościół Zielonoświątkowy. Na wszystkie zbory, na wszystkie społeczności. Niech przyjdzie ten cudowny wiatr. Daj, żeby Twój lud usłyszał wiatr z nieba. A potem spraw, żeby Boży Duch zstąpił na każdą osobę. By każde życie zostało przekształcone, stało się inne. Prowadzone przez Ducha Świętego. Panie, spraw, żebyśmy płonęli. Zakłóć normalny bieg spraw życiowych w naszym życiu. I daj, byśmy przeżywali Bożą obecność, Bożą chwałę, Bożą łaskę, Bożą miłość. I kiedy pastorzy i starsi zboru, liderzy będą wkładać ręce na uczestników nabożeństwa, ja ich błogosławię i proszę Cię, Panie, aby realnie zstępowała obecność Bożego ognia na wszystkich zgromadzonych. Modlę się i proszę o to przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci za to, że z pewnością będzie się to działo. Amen. Kochani, dziękuję, że mogłem dzisiaj u Was gościć. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia gdzieś w Polsce. Z Bogiem.